Jeżeli się uda i technika pozwoli, to bym spróbował wam puścić parę minut takiego klipu, który nagraliśmy 2 lata temu w Afryce. Byliśmy zaproszeni ze wspólnoty naszej, żebyśmy robili program dla mężczyzn w Kenii. Jest to wioska, ostatnia wioska pod Kilimandżaro, tylko kilometr lasa i potem góra. I zjechali się mężczyźni z okolicy 100 kilometrów zjechali. Zeszli, bo tam na piechotę się chodzi. I dla nas to było, ja tak mówię, dla tych, którzy robią misję tutaj na wschodzie i dalej na wschód, to Afryka to jest urlop. Ludzie jest tak spragniony Boga, słuchający. Czasami nie wiecie, co myślą, bo to tak z tą maczetą, ty Masajowie za bokiem słuchają godzina, dwie, nie wiecie, jak to skończy. Za 2 tygodnie wracamy na koniec listopada znów do tego samego miejsca i jeszcze do innych. Dla nas jest to z jednej strony niespodzianka, z jednej strony nie rozumiemy dlaczego, bo nadal jesteśmy chłopakami z tej samej wioski. nic specjalnego. Nawet to granie czy śpiewanie to jest takie przeciętne. Także, a z drugiej strony wiem, że Bóg może nas użyć gdziekolwiek. Już mówiłem, że miałem 25 lat, byłem najdalej w piwnicznej za krowami, ale od tej pory już Bóg jakoś otworzył drzwi po świecie. I dla mnie każde zaproszenie jest zdziwieniem. Nawet i te zaproszenia, na które nie możemy odpowiadać, bo ich jest za dużo. Ale myślę, że jak się uda we wspólnocie, w jakimś gronie znaleźć Boga, to jest prawdą to, co mówi Pismo Święte, że z tego wnętrza wytrysknę woda życia, strumień życia. I ludzie są tak spragnieni po tym strumieniu życia, że czasami przejechają tysiące kilometrów, żeby się napić z tego strumienia. U nas w Podolińcu, niektórzy już byli, jest Kościół Redemptorystów i co miesiąc robimy takie jak w Streszawie spotkania. I przyjeżdżają ludzie z całej Słowacji. Nie wiemy dlaczego, bo nic specjalnego się nie dzieje. Trochę śpiewamy, trochę takiego kazania krótkiego, trochę modlitwy, wystawienie sakramentu, który jest ten sam wszędzie. Ale myślę, że jeżeli jesteśmy prawdziwi wobec Boga, prawdziwe tęskniemy, szukamy Jego twarz, to każdy moment, kiedy Bóg pokazuje nam swoją twarz, staje się światłem, świadectwem. I ludzie, którzy muszą się borykać właśnie z tym, z tą ciemnością wokół siebie, pragną chociaż na chwilę zobaczyć trochę światła. I myślę, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy, jesteśmy powołani Jeżeli Bóg woła, to znów Jego Słowo ma tą moc, że co mówi Bóg, to się staje. Oczywiście szanuje naszą wolność i naszą decyzję, ale jeżeli Bóg woła, to się staje. Jakkolwiek nierealnie by to wyglądało z naszego punktu widzenia. Chciałem trochę opowiedzieć na początku. Tego mówienia o sercu. Czy Bóg ma serce i jakie ma Bóg serce? Jeżeli jesteśmy otwarci i nie mamy taką zasłonę nad swoim umysłem i czytamy Biblię, to jest bardzo dużo rzeczy, które można zobaczyć w tej Biblii o tym, jakie jest Boże serce. Myślę, że to, co wczoraj usłyszeliśmy w czytaniach i potem w homilii ojca biskupa, to było wyraźne pokazanie tego, jakie jest Boże serce. A takich momentów jest wiele w Biblii. Praktycznie cała historia dziejów zbawienia jest pokazywanie Bożego serca. Z jednej strony jest to, po czym pragniemy, żeby zrozumieć Boże serce, żeby uwierzyć w to, że Bóg ma serce, że On nie jest tylko takim maszynistą, który po prostu wszystko zarządza tam gdzieś z góry albo z dół i naprawia, co jest nie tak, ale że ma serce, że przeżywa, że może też smucić, radować się, że może śpiewać. Nasze wyobrażenie śpiewu jest melodia, słowa, rytm, pieśń. Ale jeżeli Bóg mówi o tym, że ani nie wiemy, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co będzie w niebie, to nie wiem, jakie będzie śpiewanie, jaka będzie muzyka, jakie będą instrumenty, co będziemy w stanie mi jako osoba zaśpiewać. Chciałem, może trochę będzie ta sesja taka nielogiczna w sensie takim nauczania, bo mówiąc szczerze, moja logika nie jest taka mocna. Także trudno mi mówić tak po prostu sensowo, a z drugiej strony lubię zmieniać obrazy czy sposoby, jakimi może Bóg do nas mówić, tak żeby naprawdę mógł dotykać z każdej strony. Chciałem pokazać wam trochę takich obrazów. Miałem możliwość ostatnio widzieć ekspozycję, tak się mówi, w muzeum w Filadelfii, gdzie w pierwszy raz w Stanach dali do kupi wszystkie oryginały Rembrandta i jego uczniów pod tytułem Twarz Jezusa. Ja nie jestem człowiekiem z miasta, także jak pytali mnie ci znajomi tam, co bym chciał widzieć w Filadelfii, ja powiedziałem, ja jestem z lasa, to nie wiem. Dla mnie miasto jest nieciekawe. I potem ta małżonka przyszła z takim pomysłem, a jest tu, widziałem reklamę, w muzeum jest taka ekspozycja. Ja powiedziałem, no chętnie pojadę, bo to, jak mówiłem, w Podolińcu nie ma jakiejś kultury. Także pojechaliśmy. No i byłem przygotowany na to, że będą tam jakieś obrazy i jak bywa na takich w galeriach. Ale byłem zaskoczony obecnością Boga w tym wszystkim. W tym jednym pomieszczeniu, czy jednym części tego muzeum, bo to jest duże muzeum. Chciałbym wam pokazać, jeżeli będzie widać. Będzie trudno dla kamer, ale Rembrandt był żył w Holandii, w Amsterdamie na początku i w połowie XVII wieku. Jest bardzo znany artysta i jak artysta w tym czasie oczywiście musiał oprócz tych portretów różnych panowników też coś dla kościoła zrobić, bo można było zarobić jakieś pieniądze. Nie wiem, jak doszedł do tej wiary Rembrandt, ale jest coś bardzo ciekawego na tym, jaki był proces tego widzenia jego Jezusa. W tym czasie byli dwa kanoniczne sposoby zobrazania Jezusa. Jednym była ikona jak ta, którą znaleźli, ikona Pantokrator, który gdzieś tam w drugim wieku znaleziono freskę. I drugi był, to też było widać na początku, właśnie twarz Jezusa z tego płotna z Turynu. No i to były dwa sposoby malowania Jezusa w tym czasie, kanoniczne. To znaczy, jeżeli Kościół zamawiał jakiś obraz do Kościoła, no to powinno, ten artysta powinien być trzymać się takiego Jezusa. Bardzo takiego w chwale, takiego majestatnego, bez jakichś takich uczuć, a zwłaszcza w Europie niebieskie oczy i błąd włosy tutaj dzielone właśnie na dwie strony. No i tak na początek, jak był młody, Rembrandt to malował takiego Jezusa. Ale co się nie stało? W 1648 zaczęło prześladowanie Żydów tutaj w tej części, w Polsce i w Europie Wschodniej. Żydzie uciekali stąd i część tych Żydów pozostała w Amsterdamie, wokół jego domu. I Rembrandt zaczął spotykać tych młodych Żydów na ulicy. I po jakimś czasie, jak tam po prostu z niektórymi zapoznał się, zaprzyjaźnił z nimi, uświadomił sobie, że jeżeli Chrystus był Żyd, jeżeli był młody Żyd 30 lat, to powinien wyglądać tak jak jeden z nich. I zaczął Rembrandt, jak się to mówi, no po prostu próbował malować Jezusa takim sposobem. Ja wam pokażę parę takich. Eksperymentował Rembrandt właśnie i malował Jezusa jako młodego Żyda, który był czarny, czarne oczy, czarne włosy i jego twarz, w tym był Rembrandt genialny, wyrażała bardzo wiele uczuć. I na tej ekspozycji zrobiono tak, że pokazywano właśnie obrazy, ten proces tego myślenia, czy nawet medytacji Rembrandta nad twarzą Jezusa. I pokazywano, jak się zmieniał sposób właśnie malowania Jezusa. I potem powieszono 8 takich portretów jak ten. I ostatni obraz był ten w takiej wielkości naturalnej, życiowej, jako ostatni obraz całej tej ekspozycji. A ja, patrząc na te oryginały, bo to zdjęcie nie ma szansy w ogóle powiedzieć albo wyobrazić to, co na tym oryginale jest. Te farby są tak żywe, chociaż to było 300 lat temu, to jest jak dzisiaj namalowane. Jak patrzyłem na tego Jezusa, to tak chodziłem tak, do przodu i do tyłu przez 20 minut. To było tak żywe, jak świadectwo człowieka, który się prawie domodlił i mówi o tym, co przeżył na tej modlitwie. I ja wtedy zobaczyłem, nie wiem dokładnie wszystkie detali ze życia Rembrandta. Wiem, że tam pod koniec życia musiał wszystko sprzedać. Nawet te portrety Jezusa, które miał powieszone w swojej sypialni, tam gdzie spał, było tylko 3 obrazów, które miał powieszone tam Rembrandt. Najważniejsze dla niego z całej tej plejady, nie wiem ile obrazów namalował. I ten portret Jezusa był w jego pomieszczeniu, tam gdzie spał. Widziałem, że to, co było rewolucyjne na tym wyobrażaniu Jezusa, pełnego uczuć, pełnego emocji, Może trochę było to za odważne w tym czasie, kiedy jedyne kanoniczne sposoby malowania Jezusa były takie, bo to mogła być inkwizycja za to. Ale z drugiej strony widziałem, że Rembrandt, modląc się i patrząc właśnie na Żydów wokół siebie, zaczął widzieć w tych ludziach Jezusa. A nie tylko są, bo było tam parę takich oblubionych tematów. Jeden z tych najbardziej oblubionych jest temat tej drogi do Emaus. To, co jest tutaj w kościele. Też uderzyło mi to wczoraj. To chodzenie z Jezusem, kroczenie, nie rozpoznając Go. Ilekroć jest tak w życiu, w moim życiu też. Ja idę i nie wiem, że Jezus jest w tym, że Jezus do mnie przemawia, że Jezus jest obok, że Jezus stara się coś powiedzieć mi, a ja nie rozumiem. Jak jest to możliwe, że ty uczniowie, którzy nie wiem ileś czasu spędzili z Jezusem, nie są w stanie rozpoznać Jezusa kroczącego z nimi. Jest chyba jakiś, nie wiem co, na tym umyśle. A Jezus, krocząc z nimi, tłumaczy im, co jest napisane w Biblii i tak dalej, ale oni nie łapają tego. Nawet jak doszli do Emaus. Aż w tym momencie łamania tego chleba rozpoznają Jezusa. To wszyscy wiecie. No i Rembrandt na początku namalował taki obraz właśnie tego spotkania. Jezus, który łamie chleb. Znów jest tu jeden element, który ja bym nie był w stanie zobaczyć. To jest chleb żydowski. Używano do tych obrazów do tej pory chleba takiego zwykłego, europejskiego. Rembrandt jako pierwszy użył chleb, który używano w domu Żyda. Bo wiedział, jak to wygląda. Ale nie pozostał na tym obrazie, eksperymentował dalej. Najpierw namalował uczniów, którzy najważniejsza postać była Jezus i Jego właśnie ta chwała. Ale potem zobaczyłem, to był tylko taki sketch. Nie wiem, czy go tu mam. To była jedna z interpretacji. Nie mam tego, ale namalował jeszcze jeden obraz tuż po momencie, jak Jezus znikł. Także Jezusa już nie ma na obrazie, tylko twarze tych zaskoczonych uczniów. Widziałem, że po prostu Rembrandt przeżywał tą sytuację ponownie. Ponownie po prostu starał się dojść do tego momentu, jak to jest w człowieku, jeżeli zobaczy Boga, jeżeli Bóg się objawi, jeżeli on spozna, że to jest On, że to jest Jezus. A patrząc właśnie na to świadectwo Rembrandta tam przez półtora godziny, ja wychodziłem, nie mogłem mówić do wieczora. On chciał, ten przyjaciel mi jeszcze pokazać tam inne oddziały tego muzeum. Ja mówię, nie jestem w stanie więcej pojąć. Tak mocne to po prostu było to świadectwo człowieka, który szukał twarz Jezusa. Nie potrzebujemy być... Nie potrzebujemy być geniuszem. Nie potrzebujemy wiedzieć, malować jak Rembrandt, żebyśmy szukali twarz Jezusa. Bo jesteśmy powołani jako mężczyźni szukać Jego twarz. Nie wiem, ile z Was jest już żonatych, tak się mówi. Z tym mam zawsze kłopoty. Ale jako żonaty mąż, jako mąż w rodzinie, jako partner, jako ojciec, mam dla rodziny pełnić tą rolę Chrystusa, albo Chrystus oddał właśnie to jego główne zadanie króla, proroka i kogo jeszcze? Kapłana, tak. Kapłana do męża w rodzinie, do ojca. A żeby to robić dobrze, to przydałoby się wiedzieć, a znać tą twarz Jezusa. Jaki był, jaki jest teraz. Można studiować teologię, to już nie jest komuna. Można nawet świeckiemu studiować. I można studiować Biblię. Można też nauczyć się po hebrajsku, po grecku, czytać Pismo Święte w tych językach. Nawet nie trzeba się uczyć. Już jest Google, można każde słowo znaleźć, przetłumaczyć przez internet. Ale jak zasmakować tego Boga? Jak tą twarz, która nie można widzieć, jak ją poznać? Rembrandt miał taki sposób. Modlenia się i potem jakby prowadzenia tej ręki z tym szczotką, co to jest? I że to wychodziło właśnie tak, że to była twarz. Puśćcie wam, nie wiem, czy widzieliście taki, jest to bardzo krótkie. To jest dar człowieka, który wie, jak to robić. Nawet, jak się to mówi, do góry nogami. Ale czasami jest tak w naszym życiu, że Bóg robi te zamachy i nie rozumiemy, co właśnie maluje. A potem zrazu przychodzi moment, kiedy Bóg da tą perspektywę, taką jak ma być. I wtedy zobaczymy, co to właśnie jest w naszym życiu. Ale to nie potrzebujemy, ja nie wiem, uczenia się albo tłumaczenia przez lata. Czasami jest to niekiedy proces jednego dnia, jednej modlitwy. Czasami jest to proces dłuższy, ale szukania tej mądrości Boga, zwłaszcza z naszej strony jako mężczyzn, jest bardzo poważny. Jest, nie można go zastąpić niczym. I jak my nie szukamy tej twarzy, to pozostaje łuka, jest brak. Nie ma tego wyrażenia, które jest potrzebne. Świat nie wie, jak wygląda Jezus, dlatego że mężczyźni nie pokazują Jezusa. I to jest nie tylko sprawa Kościoła tutaj, może na Słowacji, może w Polsce, czy Kościoła katolickiego, czy jakiegokolwiek. Jest to wszędzie tak samo. Byliśmy w Afryce pod Kilimandżarą tak samo. Większość w Kościele to kobiety. Jak omawialiśmy uwielbienie przed tą konferencją, to ten ojciec mówi, ja nie wiem jak będzie, bo to chór jest zawsze 30 kobiet i dwa mężczyźni, tak nie wiem jak to będzie z tym prowadzeniem uwielbienia. Ale jak chłopacy się zeszli i zaczęli śpiewać, no to nie było potrzebne nauczanie żadne. Naprawdę, przez godzinęśmy śpiewali, tancowali i ten, który to organizował, mówi, słuchajcie, miało być nauczanie teraz. Ja mówię, a co będziemy nauczać? Wszyscy tancowali tam, wszyscy się radowali, śpiewali, a co będziemy teraz, co powiedzieć? Także jak mężczyźni akceptują to swoje powołanie do szukania i pokazywania Jezusa, to wtedy się zmienia świat, perspektywa. Chciałem wam puścić jedną pieśń, nie będzie obrazu, tylko dźwięk. Jest to po angielsku niestety, ale mam tłumaczenie. Autor tej pieśni śpiewa o tym, aby Twój głos Boże, niech zabrzmi głośniej niż wszystkie inne. Niech Twoja twarz będzie droższa, niech Twoje słowa będą słodsze niż wszystkie inne w moim życiu. Spraw, by moje oczy wpatrywali się w Ciebie. Spraw, by moje serce głęboko zapuściło w Tobie korzenie. Spraw, abym trwał, abym mógł przynosić owoce. Ja będę, jeżeli pozwolicie, tłumaczyć, żebyście mogli słyszeć słowa, rozumieć dla tych, którzy nie rozumieją po angielsku. Ale jest to dla mnie bardzo ważna pieśń. Bardzo mocno Bóg przemawia do mnie przez tą pieśń. Niech Twój głos zabrzmi głośniej. Niech Twój głos zabrzmi mocniej niż wszystkie inne. Niech Twa twarz będzie droższa. Niech Twoje słowa będą słodsze niż wszystkie inne. Niż wszystkie inne w moim życiu. Spraw, by moje oczy wpatrywali się w Ciebie, by moje serce głęboko zapuściło w Tobie korzenie, abym trwał. Spraw, abym trwał. Bym mógł przynosić owoc. Niech Twa obecność będzie prawdziwsza. A niech Twa obecność będzie bliższa niż wszystkie inne. Niż wszystkie inne. Niech Twoje światło płonie jaśniej. Niech Twoja miłość sięga głębiej niż wszystkie inne w moim życiu. Jest tak wiele rzeczy, które mogą być bliższe, droższe, głębsze w naszym życiu niż Jezus. Ta modlitwa i moja modlitwa też na dzisiaj jest, ażeby Jego twarz była bliższa niż jakakolwiek inna. Jego słowo było słodsze niż jakiekolwiek inne słowo dla mnie. Ażeby moje oczy trwały w Jezusie. Oczy mojego serca. Jest taka pieśń, która się śpiewa, że otwórz, Panie, me oczy, ale nie te oczy, te, ale te. Tak jak widzi serce. Te oczy, które się otwarły uczennikom, uczniom, po tej drodze do Emaus, dopiero przy tym łamaniu chleba. Oni nie byli ślepi. Jezusa widzieli, bo Go zaprosili, bo rozmawiali z Nim. Ale dopiero przy tym łamaniu chleba ich oczy serca byli w stanie widzieć, że to jest Jezus. Na pewno jest Jezus w moim życiu. Na pewno. Ale czy go widzą oczy mojego serca? To jest pytanie takie, na które muszę odpowiedzieć ja. Ale chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o tym, jakie serce ma Bóg, jak On czuje. Byłem, jak ostatnio mówiłem właśnie na tym spotkaniu, gdzie ten facet mówił o tym braku Boga, o tym tęsknotę, o tej tęsknotę za Bogiem. Miałem 2 dni, dlatego że był wypadek na autostradzie w Londynie. Nie mogłem dostać się na lotnisko. Musiałem zostać dłuższej. Miałem 2 dni i spędziłem ją z koleżanką ze szkoły, która wyszła za mąż tam w Londynie. Ma męża bankara. Dużo zarabiają, nie wiem ile, nie wyobrażam sobie. 3000 funtów płacą co miesiąc tylko za szkołę dzieciom. Także nie wiem ile może zarabiać taki człowiek. Wszystko jest w tej rodzinie jak ma być. Ona jest Żydówką, on jest Holandyjczyk, niewierzący. I ona tak myśli o Bogu, ale z każdej strony, od jogi przez wszystkie rzeczy. I to pochodzenie żydowskie jeszcze komplikuje rzeczy, bo to myślenie tego szukania właśnie czegoś, kogoś jest dla mnie takie skomplikowane, że po pół godzinie rozmawiania z nią jestem tak zmęczony, jak po całym dniu z łopatą w ręku. No i tak, jak już spóźniłem się na to lotnisko, no to zostawało mi praktycznie pół dnia. To tam błądziłem po tych lasach, modliłem się i taki smutek do mnie wszedł. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, czy to smutek za to, że po prostu nie dojdę do domu, jak miałem. Dzieciaki mnie czekają, żona mnie czeka. Myślałem, że to tak, no na początku tak. I potem zobaczyłem, że nie. Dzwoniłem do domu. No byli oczywiście niezadowoleni, ale nie było nic takiego strasznego w domu. I potem ten smutek trwał nadal. Ja pytałem, modląc się różaniec, Panie, o co chodzi tutaj? Czy jestem chory, czy co? I zobaczyłem pod koniec dnia, już wieczór, słońce zapadało tam, że to jest jego smutek, smutek jego serca, nad tym pragnieniem, żeby ci ludzie, dobrzy ludzie, go naszli, że jest na blisku, ale że go nie mogą znaleźć. I mówię, przeżyłem w swoim sercu ten smutek Boga, smutek Jego serca, tak fizycznie, że nie wiedziałem po prostu, co z Nim robić. A to był tylko taki moment pokazania właśnie tego. I wtedy weszło mi do głowy, ilekroć Jezus przeżywał smutek wobec mnie, wobec mojej rodziny, wobec mojej wspólnoty, czy naszej wspólnoty, wobec Kościoła. Czy Jego serce się raduje nade mną, czy raczej płacze? Czasami tak myślimy, że Bóg i tak wie, jak to wszystko skończy, no to go nie za bardzo obchodzi, bo on wie, że on na koniec zwycięży, także wszystko jest dane. Czy może się jego serce jeszcze smuczyć? Czy może się jego serce denerwować, tęsknić? Chciałem przytoczyć parę fragmentów z Biblii, które opowiadają tylko o jednym aspekcie serca Boga. Chciałem zaprosić mojego dobrego brata. On jest właśnie z tych dzieci, które stali się prawnikami. Jest to Robert Wójcik z Warszawy. Jak myślałem o tym spotkaniu tutaj, to dzwoniłem do Roberta, żebym chciał, żeby przyjechał i stanął tutaj ze mną, dlatego że potrzebowałem tłumacza. Może nie tylko na polski, ale takiego tłumacza serca. Robert jest człowiekiem, z którym przeszliśmy dużo rzeczy razem i zawsze, jeżeli jesteśmy razem, służymy razem, to rozumiemy dużo rzeczy bez słów. Także dobrze mi się z nim współpracuje. Chciałem, żeby jego serce przemówiło do was tym Bożym Słowem i potem może po obiedzie powie coś więcej, ale chciałem też, żebyście zobaczyli, że możemy jako bracia służyć razem, dopewniając to moje widzenie, to co Bóg mnie daje, z widzeniem mojego brata. Bo jak widzieliście właśnie u nas w wspólnocie, ja zrozumiałem tak, że to co widzę ja, to czemu ja rozumiem, jest tylko cząstka tej prawdy. I że potrzebuję tą cząstkę, którą ma ten drugi brat, trzeci, żeby ten obraz był pełen. Także poproszę Roberta, lepiej czyta po polsku, na pewno niż ja, żeby przytoczył te fragmenty Biblii, które mówią o tym, że Bóg jest jak ogień. A mogę powiedzieć te namiary, żebyście wiedzieli, gdzie to jest. Księga Wyjścia 24:17.
A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry.
Pamiętacie właśnie, jak Bóg objawiał się Izraelu w Księdze Wyjścia jako ogień przez noc, jako ogień, jak był Mojżesz tam na górze. Ale nie był to ogień taki spokojny, koło którego można usiąść i tak się ogrzewać. Był to straszny ogień, który napełniał strachem cały Izrael. I ten obraz się powtarza. Prorok Izajasz 33:14.
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, bezbożnych chwyciło drżenie. Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
Jeremiasz, którego wspominał też ojciec biskup wczoraj, jeden z wielkich proroków Izraela, mówi tak, o takim osobistym doświadczeniu tego Boga, tego ognia Boga. Jeremiasz 29.
I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
To jest to, czego oczekuje świat, czego oczekuje moja rodzina, czego oczekują moje dzieci, dorastające, patrząc na mnie codziennie, zwłaszcza ci nastolatkowie, ten 18-letni, ta 16-letnia, codziennie patrzą, czy to ja myślę poważnie z tym, z tą wiarą. Czy ten ogień, o którym mówię, jest prawdziwy we mnie. Myślę, że macie takie doświadczenie z domu. Jak popatrzy na was wasza żona, to moja jest taka, że widzi aż gdzieś tam. To od razu wie, czy to, co mówię, jest prawdą, czy to, co mówię, jest tak, czy nie. Także jest bardzo ważne, czy ten ogień płonie w moim sercu, czy też nie. I ostatnie jest to, co było na plakacie na tą konferencję z listu do Hebrajczyków. 12, 28, 29. Zwłaszcza 29.
Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
To nie są żarty? To nie jest hobby, które można zmieniać, że no dzisiaj tak, a jutro mam coś innego. Bo Bóg jest Bogiem ogniem płonącym. Bóg jest Bogiem żarliwym, jest takie słowo. Jeżeli by to pokazywał codziennie, to nie wytrzymalibyśmy, tak jak Izajasz mówi, tak jak Egzodus. Nie wytrzymalibyśmy tego ognia. Nie można żyć. Tak czas od czasu tak odsłoni trochę z tego ognia. Jak Jezus przychodzący do świątyni i od razu ten ogień płonie w Nim. Chciałem jeszcze jedną pieśń, która ma takie dziwne słowa. Czasami znaleźniemy taką pieśń, która wyraża coś nietypowego, bo na takie piosenki już jesteśmy przyzwyczajeni, że Jezus jest wielki, że jest królem, że aleluja. Zwłaszcza młodzi czasami pokazują perspektywę, którą my nie widzieliśmy. Ta pieśń mówi o tym, o miłości Boga. O tym, że On jest zazdrosny. Że Jego miłość jest jak huragan. A ja jestem tylko drzewem, które ugina się pod mocą Jego wiatru i miłosierdzia. A gdy nagle cierpienia odchodzą w cień, ogarnia mnie chwała i widzę tylko Twoje piękno i potęgę Twojej miłości, bo Bóg nas kocha. jealous for me. On jest o mnie zazdrosny. Love's like a hurricane. I am a tree. Jego miłość jak uragan. Ja jestem drzewem, które ugina się pod mocą Jego wiatru i miłosierdzia. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. A gdy nagle cierpienia odchodzą w cień, ogarnia mnie chwała. A widzę potęgę Twojej miłości do mnie. How He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so.
Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful You are and how great Your affections are. Jakże nas On kocha. A więc jesteśmy Jego dziełem i On naszą nagrodą, pociągnięci ku zbawieniu łaską w Jego oczach. Jeśli łaska jest jak ocean, to wszyscy w Nim toniemy. A tak niebo spotyka się z ziemią, jak w czułym pocałunku, a moje serce ogarnia drżenie. Nie mam już czasu na żale, gdy myślę o tym, jak On nas kocha.
No dobra, Bóg nas kocha. Jego miłość jest jak ogień, jak ocean, którym toniemy wszyscy. Jaka ma być nasza odpowiedź? Poproszę Roberta znów przytoczyć fragment z Ewangelia Świętego Łukasza 18:35-43. Łukasz 18:35-43.
Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
To nie jest tylko taka story ze życia Jezusa. To jest słowo żywe, które ma moc przenikać do naszej głębi. Jak czytałem ten fragment parę dni temu, to zaskoczyło mnie to, że ja nie wiem, ile lat ten niewidomy tam żebrał obok drogi. Nie wiem, ile ludzi przechodziło koło niego. Ja myślę, że po tych latach już był trochę zmęczony właśnie tym gadaniem, proszeniem, naciąganiem ręki. Jak to jest, że od razu pyta, nie widział nic, tylko wiedział, że coś się dzieje. Pyta, co się dzieje? I mówię mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi obok. Jak ten ślepy, który nie mógł się uczyć, nie mógł czytać pisma, nie wiem, czy w ogóle miał możliwości jakiejkolwiek oprócz tego żebrania. Jak on wiedział, że to jest ten moment, kiedy trzeba krzyczeć. Krzyczeć wbrew temu, że mówili mu, że to tak się nie mówi, tak się nie robi. Może by powiedzieli, tak się w kościele nie robi, tak się nie zachowuje, tak się nie modli. A on krzyczał, bo wiedział, że to jest szans dla niego. No i Jezus stoi, zastanawia się, i pyta, co byś chciał ode mnie? No i teraz pomyślimy, co wszystko mógł chcieć. Może w podobnej sytuacji, kiedy Jezus by stał naprzeciwko nam i zapytałby, no co chcesz ode mnie? To mamy jakąś listę? Jest jakaś kolejka? Są jakieś priorytety, czego byśmy chcieli dzisiaj, czego jutro. I on powiedział to, co było dla niego może najbardziej potrzebne, najbardziej podstawowe, może jedyne, czego pragnął. Ażebym wiedział. Oh. I modliłem się parę dni temu, żebym miał taką wiarę powiedzieć do Jezusa tego, czego pragnie, a czego wydaje mi się, że to nie jest na dzisiaj, że to aż tam w niebie wszystko się zakończy, wszystko się jakoś zalatwi. Nie, żebym nie wierzył, że Jezus ma tą moc, ale wydaje mi się, że już Jezus ma dużo pracy z innymi rzeczami. Afryka, Kazachstan, nie wiem co wszystko. I nie, żeby się tam troszczył tutaj o mnie. Tak patrząc na to życzenie, może nie brakuje mi nic takiego wielkiego. Przeżyłem parę tygodni temu właśnie taki czas, kiedy Jezus zupełnie mnie zaskoczył, zupełnie. Pojechałem właśnie na ten trip, który jest raczej pracą, gadaniem, siedzeniem, trochę takim nudzeniem. I Bóg zaczął mnie zaskakiwać. Od razu właśnie, jak mówiłem o tym Rembrandcie, nieoczekiwanie wskoczył właśnie w to życie. I to przedłużało się przez 3 tygodnie. Zabrałoby mi to cały tydzień, kiedy bym miał mówić, co wszystko Bóg powiedział i pokazał mi. Nie pytałem Go nic. Nawet nie byłem w stanie jakieś pytania położyć. Ale tak, no po prostu zabrał się za moje serce. Teraz wiem, że potrzebowałem tego. Po latach tej służby, po latach tej pracy potrzebowałem właśnie takiego czasu. Nawet nie mówiłem o tym, a Jezus wiedział. Chcieliśmy teraz do obiadu. Zostaje godzina. Żeby to był taki czas trochę modlitwy indywidualnej, trochę takiego pytania Jezusa, czy powiedzenia Mu o tym, czego pragnę, czego tak najbardziej, tak naprawdę mi brakuje. Z wiarą tego niewidomego pod Jerichem, że to jest ten szans. Może jest coś, z czym, co niesie całe życie. Może to może być coś fizycznego, psychicznego, duchowego, nie wiem jakiego. Może się zmagam, może to jest ten punkt, gdzie gubi się moja wiara, moja nadzieja, czy słabnie. Czy wydaje mi się, że w tym punkcie, w tej sytuacji, w tej dziedzinie Bóg jest za daleko? A jak potrzebujecie zakrzyczeć do Boga, to znajdziecie sobie miejsce, żebyście się nie musieli wstydzić gdzieś na korytarzu. Ale byłem teraz w takim kościele, gdzie ludzie się tak przyzwyczaili do tego, że można krzyczeć na Boga, że w ogóle się jakoś tak nie bali. Nawet w kawiarni, która jest obok kościoła, od razu ktoś krzyczy, ktoś się śmieje, ktoś pada w duchu, ktoś się modli. Facet przede mną stoi, kupuje kawę. Pani, która mu sprzedaje kawę, jak biorąc pieniądze, mówi: a może się pomodlę za ciebie. I od razu pieniądze w jednej ręki i modli się w drugą ręką. Wygląda to tak szalonie, ale było widać, że ludzie szukają Boga na tym miejscu, że ich nie bardzo obchodzi, jak patrzą ludzie z zewnątrz. Czuli się bezpiecznie. Myślę, że to jest dobre miejsce, żebyście się czuli bezpiecznie. Jesteśmy w seminarium zmartwychwstańców. Po zmartwychwstaniu Jezusa nic nie jest dziwne. Nic. I jak będziecie krzyczeć na korytarzach, to ojciec Krzysztof wytłumaczy do ojca rektora, co się dzieje. Ale zostawmy ten czas dla siebie. Będzie też czas na modlitwę, będzie czas na pogadanie, na dzielenie, ale zostawmy ten czas dla siebie i dla Boga. Dajmy Mu czas. Czasami tak myślę, jeżeli dam Bogu jedną minutę, to On jest tak spragniony mi coś powiedzieć, że wykorzysta tą minutę do sekundy. Jest w stanie powiedzieć, co chce. Ale dlaczego Go mamy tak ograniczać? Jak będziecie wychodzić, dostaniecie do ręki psalm 27, który mówi nie tylko, ale jest tam taki fragment szukania Boga, twarzy Jego. Możecie posłużyć się tym psalmem. I chciałbym was rozpuścić jedną taką pieśnią, bardzo prostą. Ma tylko parę słów. Znów po angielsku, przepraszam. Ale mówi o tym, jest to pieśń, którą śpiewa Bóg do nas. Nie mi do Niego, ale Bóg do nas. Jest to pieśń, która mówi o tym, żebyśmy wyszli z Bogiem precz, gdzieś na miejsce, które jest samotne, a żeby Bóg mógł do nas mówić. Nie jest za późno dla mnie, nie jest za późno dla ciebie.
Z tą pieśnią będziemy mogli wychodzić. Gdy chodzi o ten tekst psalmu, będzie przy jednym drzwiach i przy drugich, przy wyjściu będzie można sobie wziąć. Teren zewnętrzny, wystarczy wyjść, to jest dużo przestrzeni. Także gdyby ktoś chciał pójść na skały, które tutaj widać, wówczas trzeba by wyjść z tego seminarium przez bramę główną, pójść w lewo do podwójnej tutaj trasy, w prawo i jeszcze raz w prawo, tam jest stacja BP i zaraz za tą stacją BP są światła i jeszcze raz w prawo i dojdzie się na te skałki, gdzie też jest jezioro. Taki spokojny czas. Pójście tam i z powrotem, spokojnie. I jeszcze kwadrans tam na miejscu, to jest godzina. Kwadrans się idzie w jedną stronę, kwadrans w drugą i jeszcze w środku dobry kwadrans osobisty. I chcielibyśmy tak to wykorzystać, tę przestrzeń, ten czas. Na korytarzach może trudno, żebyście krzyczeli, wiadomo, ale krzyczmy sercem, bo mówimy o sercu. A na skałkach można także, wszystko będzie słychać przed Bogiem. Druga rzecz, że po południu będą bracia, którzy mają takie serce białe i pisze wstawiennik, czyli że do nich po obiedzie można będzie podejść i prosić o modlitwę za siebie. Oni będą do dyspozycji waszej. Także po obiedzie od 14 będzie kilku księży. Ja też w posłudze pojednania sakramentów w przestrzeni koło kaplicy, koło kościoła. Dobrze? Tam są też konfesjonały. Będzie można tam wykorzystać. Przez jedną godzinę będziemy tam posługiwali. Wrócić musimy na którą? Obiad? 13:30 trzeba by wrócić, a później spotkanie jest o godzinie, bo niektórzy tutaj nie jedzą, tylko wychodzą na zewnątrz. 14:45 spotkamy się tu. Kto jeszcze w recepcji nie zrobił, co trzeba, bracia są, żebyśmy uczciwie to domknęli, żeby oni też tam nie stali i nie siedzieli bez końca. Teraz już myślimy o tym, co mówił nam Bohusz, abyśmy mogli pójść z Panem na bardzo osobistą refleksję w sercu.
voice sings to you. Open up your heart and let me in. Over our cities, God, we sing, we proclaim.